Przed Wami nowa seria podcastów od Voice House. Ekonomicznie. To miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i reporterska ciekawość spotka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam i słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach, wzlotach, krachach czy udanych debiutach. Chciałbym, żeby nasz podcast był dla Was dobrą ekonomiczną rozrywką. Dawał wiedzę w sposób, który jest dobrze przyswajalny, ale nie jest banalny. Spotykać się będziemy regularnie, żeby komentować i oceniać ekonomiczne wydarzenia w Polsce i na świecie. No i kiedy usłyszałeś, że koledzy mówią Rafał? Nie było wstydliwie. To co? Miło?
Ale dlaczego?
Po podcaście pierwszym.
Aha. Nie było niemiło. Było miło. Czyli skoro było nie było niemiło, to znaczy, że było miło. Mi się podobało. I wiesz, może tak jest, że jak komuś się nie podobało, to nie mówi tak wprost.
No, ale z drugiej strony to jest też taka działka, że ludzi, którzy się na tym znają, no bo trudno, ekonomię bardzo łatwo sprawdzić, czy ktoś wie, o czym mówi lub nie. I kiedy słychać, że nie, no to myślę, że bardzo prosto jest powiedzieć, ale panowie, fajnie, że wiecie, jak działa mikrofon, ale lepiej tego nie róbcie, więc jeżeli uznali, że można inaczej.
Powiem ci szczerze, że ja nie wiem, jak działa mikrofon.
Tośmy się dobrze dobrali, panie Rafale. W ten sposób, szanowni słuchacze, zaczynamy drugi podcast ekonomicznie. W momencie, w którym polski budżet ma się pysznie, ma się dobrze. Rafał o tym pisze z radością, jak zakładam, prawda? Bo jak budżet państwa ma się dobrze, no to wszystkim powinno być dobrze.
No to zależy, znaczy generalnie tak. No już nie będę tutaj szukał dziury w całym, ale to jest bardzo ciekawe, bo tak się mówi, że była pandemia i była recesja i był kryzys i jak ta pandemia się kończy, no to wyjdziemy, będzie ożywienie. I to, co się wydarzyło w budżecie, pokazuje, że to, kurczę, naprawdę to będzie... Tak samo jak pandemia była czymś nadzwyczajnym, nadzwyczajnie niedobrym, tak teraz będzie jakieś ożywienie o nadzwyczajnej skali. Na to się zapowiada, ponieważ mamy absolutne rekordy wszechczasów w budżecie, jeśli chodzi o wpływy z podatków. A tymi wpływami... Bo można powiedzieć, że budżet generalnie jest niewiarygodny, bo sporą część rząd wydaje pieniędzy teraz obok budżetu, prawda? Zrobił sobie takie różne tam sposoby przez te fundusze covidowe w Banku Gospodarstwa Krajowego, albo przez Polski Fundusz Rozwoju. Więc strona wydatkowa budżetu jest niewiarygodna i nie ma co na nią patrzeć. Natomiast strona dochodowa w budżecie cały czas niesie ze sobą bardzo ciekawe informacje, ponieważ jeśli firmy i ludzie płacą więcej podatków, to znaczy, że więcej zarabiają, znaczy, że są w dobrej kondycji, prawda? Można taki wniosek wyciągnąć. Więc jeśli w sprawozdaniu za kwiecień mamy absolutny rekord Polski, jeśli chodzi o wpływy z podatku PIT, ponad 8 miliardów złotych pierwszy raz w historii w ciągu miesiąca, no to co to oznacza? To znaczy, że ludzie mają więcej pieniędzy, od których muszą zapłacić większe podatki, tak? Ale można z jednej strony narzekać, że zapłacili dużo podatków, ale z drugiej strony, no kurczę, to oznacza, że jest dobrze, nie? Bo jakby potracili pracę i w ogóle nie mieli pracy, to wtedy nie mieliby od czego płacić tych podatków i one by wtedy spadły, a rosną. I VAT też jest na niesamowicie wysokim poziomie. I to jest nie tylko efekt bazy, bo można mówić, że statystycznie to jest efekt bazy, że urosło kilkadziesiąt procent, bo akurat rok temu mieliśmy dołek. Ale to są bezwzględnie najwyższe poziomy, tak nominalnie w historii. Więc to jest nie tylko efekt bazy, to jest po prostu jakieś niesamowite ożywienie.
No, ale to pogadajmy o efekcie, skąd to się bierze. Bo to, że ludzie gromadzili pieniądze i nie wydawali ich w kryzysie, to jest dosyć naturalne. Mamy je, trzymamy, więc no musimy zapłacić od nich podatek i to widać w księgach, ale VAT no to już jest jakiś ruch na rynku.
No właśnie. Tym bardziej jest to ciekawe, że to są dane za kwiecień. Firmy w kwietniu płaciły VAT za marzec, nie? Bo płacisz VAT do 25 kolejnego miesiąca. Więc ten VAT, który został zapłacony w kwietniu, de facto odnosił się do działalności w marcu. A w marcu był sam szczyt fali trzeciej w pandemii. Przecież pod koniec marca było najwięcej tych zachorowań. Więc to jest tym bardziej dziwne. Ja nie wiem, znaczy to zobaczymy w kolejnych tych sprawozdaniach za kolejne miesiące. Ja ci nie odpowiem, dlaczego nagle tak się okazało, ale kurczę...
Czy to trwałe chociaż powiedz?
Czy to trwałe? No. Nie wiem. No to jest takie coś, że patrzysz na to i mówisz, kurczę, co się dzieje? I jeszcze nie wiesz, co się dzieje, ale widzisz, że się coś dzieje.
No ale rozumiem, że przełożenie powinno być proste, jeżeli otwieramy się, to znaczy już możemy iść do ogródka, możemy za chwilę wejść do lokalu, możemy przespać się na legalu.
Do ogródka dopiero teraz możemy iść, a w marcu jeszcze nie mogliśmy,
czyli może
a
to być już tak, teraz że, jest. Czyli kwietniowy rekord może być pobity w maju?
No jeśli to jest ta przyczyna, no to tego należałoby oczekiwać.
Czyli należy państwu gratulować. prawda?
Państwu i nam wszystkim, i sobie, tak, żeśmy to przeżyli. Znaczy nie wszyscy przetrwali w biznesie ten trudny okres i wiadomo, że było wiele narzekań na to, jak działają te tarcze antykryzysowe i nie wszystkie branże je dostały, ale najwyraźniej te, które dostały, czują się dobrze. I w momencie, w którym jest pierwsza okazja do tego, żeby znowu się rozwijać i rozprzestrzeniać, no to jest ekstra.
Jestem ciekaw, jak to w niektórych branżach zadziałało w ten sposób, że no dobra, nie możemy otworzyć naszej restauracji, ale możemy zrobić remont, na który byśmy pewnie musieli przeznaczyć jakiś tam miesiąc i wtedy bylibyśmy zamknięci. Więc wiem, że nikt nie robi półtorarocznych remontów, ale jednak. Jestem ciekaw, na ile klienci się odbiją, to znaczy, że restauratorzy dzisiaj będą mieli bardzo pełne ręce roboty. Tego im życzę wprawdzie, żeby mogli rosnąć.
No na to wygląda, że tak będzie. I ja też słyszałem takie analizy, że jeśli będzie problem, to będzie problem z tym, żeby znaleźć ludzi z powrotem.
Słyszę
do
o tym, to prawda. Ale wiesz co, problemem jest też to tutaj, problem w problemie, że kiedy przyszedł kryzys, to wielu właścicieli powiedziało do swoich ludzi, ej, mnie nie stać na to, żeby cię trzymać, bo nie wiem, ile to potrwa, więc go, no i teraz są w dupie.
No.
Bo nie ma z kim robić.
No tej ale też trudno ich winić za to, że oni się w ten sposób zachowywali na samym początku, bo wtedy faktycznie nikt nie wiedział, co będzie dalej. I to ryzyko było ogromne, prawda? Więc tak sobie myślę, że może te lepsze wyniki za kwiecień, czyli tak naprawdę za marzec, to też jest właśnie już efekt oczekiwań. Znaczy ludzie wiedzieli, znaczy z jednej strony ta kolejna fala była, ale też była już ta fala szczepień i myślę, że ludzie już widzieli, zakładali powoli, że to już jest ostatnia fala i że za te 2-3 miesiące już będzie zdecydowanie lepiej, więc może na tej bazie właśnie to ożywienie już się wtedy tam kroiło.
Szczepieniowo to wygląda tak sobie, myśląc o całej populacji, wydaje mi się, że my nie zdążymy, że dojdziemy do jakiejś połowy i że generalnie dzisiaj jak popatrzysz na ulicę, to tam maskę ma mało kto, że usłyszeliśmy,
no już
na zewnątrz nie musisz, ale zapomnieliśmy też, że wewnątrz jednak jeszcze cholera by się przydało, że tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć spokojny rok już do końca, no to musimy się jednocześnie też równolegle bardzo mocno szczepić. Ale słyszę też, że duże korporacje w Warszawie mówią, szanowni klienci to jedno i szanowni pracownicy, we wrześniu spotykamy się w biurze. Słowo biuro tak. Już będzie miało inne znaczenie, ale generalnie nagle te wszystkie wieżowce mają szansę zacząć żyć prawie po staremu.
No i wtedy pewnie też będzie większy nacisk w tych korporacjach, żeby jednak, nie sądzę, żeby ktoś wymagał jakichś zaświadczeń i dowodów, bo to chyba nie do końca będzie zgodne z prawem, ale pewnie taki miękki nacisk będzie, prawda? Żeby wszyscy byli zaszczepieni i żeby nie przynosić tego dodatkowego ryzyka. Chociaż wydaje mi się, że w lecie nie będzie go, bo to też także w zeszłym roku nie było żadnych szczepień, a w lecie ta pandemia odpuściła, bo to też jest sezonowe zjawisko.
Tak, choć widzę
zobaczymy na jesieni, jak będzie.
Różnice między podejściem amerykańskich korporacji żyjących w Polsce i polskich co do tego prawnego aspektu tego wszystkiego, tak? Czyli my nie możemy otworzyć biura, bo jak nas pracownicy pozwem kiedyś dobiją, to my tego nie będziemy robić. I tutaj jest, widzę taka różnorodność między podejściem prawników zza oceanu, a tych w Europie, że ci europejscy są trochę mniej restrykcyjni. I te firmy najszybciej chyba wrócą do biura po prostu.
No bo w Europie generalnie jest mniej pozwów.
No nie? Tak, nie ma takiej zabawy.
Stany Zjednoczone to jest taki kraj, w którym możesz zrobić pozew w dowolnej chwili o dowolną sprawę i wygrać.
To właśnie, to wygrać i stanie się to precedensem. No. My tu sobie gadamy o tym, że budżet ma się dobrze, a po drodze było mega wydarzenie dla wielu, jakim było ogłoszenie Polskiego Ładu. I teraz zdaję sobie sprawę, że gdzieby ucha nie przyłożyć, tam każdy ma swój komentarz, ale generalna puenta jest taka, że może i to niektórym pomoże, ale w przedsiębiorców uderzy bardzo. I pytanie do kogoś, kto się na tym zna, czyli do ciebie, czy to jest takie proste rzeczywiście, że mamy ład, mamy jakieś może nie jeszcze konkretne pomysły, ale że najbardziej ucierpią na tym ci, którzy robią biznes?
Czy moim zdaniem tak generalnie to nie mamy ładu. Znaczy jesteśmy po konferencji, na której zapowiedziano wiele różnych rzeczy i po niej się okazało, że tak właściwie nic nie wiadomo, bo nie ma projektów ustaw, nikt ich nie napisał. Teraz dopiero będą jakieś konsultacje społeczne. Znaczy jest wszystko na głowie, jest na opak. No, powinno
znaczy
być
jest po polsku, kolejność polska. No.
Jest
najpierw
kolejność
ogłaszasz,
polska,
a potem...
Tak, dokładnie. Najpierw ogłaszasz, jak ma być, obiecujesz. Tak?
Ale zastanawiam się, czy to nie jest taki darmowy test jednocześnie. No bo wychodzisz i mówisz tak, ten dostanie, a temu trochę zabierzemy, ale niech nie jęczy, bo i tak ma, więc dostanie ten, który nie ma. No i słuchasz, co ludzie mówią. Jak oni zaczynają reagować tak czy siak, to ty już wiesz, że ustawę, którą napiszesz, to po prostu tu złagodzisz, tam dociśniesz i koniec.
Trochę tak. No powiem ci szczerze, że ja osobiście jestem w gronie tych, którzy mieliby być najbardziej dotknięci.
Czyli jesteś milionerem, po prostu.
Tak, no? Bo jestem na działalności gospodarczej z podatkiem liniowym, czyli tam najbardziej wszyscy dostają w skórę ze względu na zmiany dotyczące składek na NFZ, tak? Czyli dzisiaj mogę sobie odliczać od podatku NFZ, a teraz nie dość, że nie będę mógł odliczać, to on jeszcze nie będzie na poziomie stałym ryczałtowym, tylko będzie uzależniony od dochodu. Czyli nikt nie podał, w jakim stopniu będzie uzależniony od dochodu, więc nie jestem w stanie sobie tego przeliczyć, ale domyślam się, że to oznacza, że on będzie wyższy. Chociaż powstaje pytanie, co jeśli, bo w działalności gospodarczej nie zawsze ma się dochód, prawda? Może być tak, strata. Tak. I to wcale nie znaczy, że ten przedsiębiorca od razu bankrutuje. Może długo jechać na stracie, czemu nie? Tak. I co wtedy? To, jeśli to ma być uzależnione od dochodu, to on nie będzie płacił składki zdrowotnej? Ja nie wiem, ale minister finansów powinien wiedzieć, nie? A on też nie wie.
Dobrze, żeby przedsiębiorca mógł się przygotować i ewentualnie wygenerować sobie taką stratę, gdyby nie chciał w ten sposób dokładać się.
To jest inna sprawa, że moim zdaniem jednym z najważniejszych efektów tych zmian, jeśli one wejdą w życie w takim kształcie, ja powiem szczerze, wątpię, ale gdyby weszły w takim kształcie, no to produkujemy koszty, gdzie tylko się da. Mamy 3 razy więcej Lexusów w leasingu na ulicach w tym momencie.
No, a jednocześnie, jeśli to miałoby pomóc służbie zdrowia, no to ona dostaje w kość, nie? No bo zakładam, że to jest jakaś większa konstrukcja i nagle zakładamy, że jeżeli tym zmienimy przepisy w ten sposób, to pieniędzy będzie x więcej.
Tak.
Jeśli ci, którzy mieliby dać więcej.
No właśnie, sytuacji, tak, że to nie powoduje innych zmian w systemie. Tak?
A jeśli ci, którzy usłyszą to od rządu, jeśli usłyszą w ten sposób, zaczną właśnie produkować koszty, no to tamta struktura się wali.
Bo to też zależy od tego, z jakim stopniem trudności wiąże się dana reakcja, prawda? Często ludzie mówią, że o, wyjeżdżamy, zakładamy działalność w Czechach. To się nigdy nie stanie, bo to jest trudne de facto.
Trudne.
I to
tak
jest straszne zawracanie gitary, tak? Nie znasz systemu prawnego w Czechach, musisz mieć tam ludzi, którzy cię poprowadzą. Tam jest, w Polsce jest polski gąszcz przepisów, w Czechach jest czeski gąszcz przepisów, a w Bułgarii jest bułgarski gąszcz przepisów. Musisz mieć kogoś na miejscu, musisz go znaleźć, zapłacić mu. Zawracanie gitary straszne, tak się nigdy nie stanie. Natomiast jeśli mamy taką sytuację jak teraz, że po prostu nagle się okaże, że ta składka jest uzależniona od dochodu, a możesz zmniejszyć dochód wyższymi kosztami, no to znaleźć dodatkowe koszty to już nie jest aż tak trudno.
Ale zobacz, bo jeżeli ja pomniejsza sobie dochód, no to składka będzie niższa, ale podatek też będzie niższy.
No,
no właśnie, więc tak naprawdę uderzamy w dwa miejsca. Nie?
Znaczy generalnie zachęcasz przedsiębiorców do tego, żeby mieli mniejszy dochód. Mhm. Co nie jest dobre dla gospodarki.
No tak ładu się, to tutaj nie ma rzeczywiście.
Tak mi się wydaje.
To podoba mi się ta twoja puenta. Nie, no nie mamy ładu.
Nie mamy ładu, dlatego że wielu rzeczy nie wiadomo. Nie wiadomo tego. Nie wiadomo, co z dochodami samorządów, które dostają strasznie w skórę w związku z tym, że rośnie kwota wolna od podatku. I ja nie mam żadnego problemu z tym, że rośnie kwota wolna od podatku. Bardzo fajny pomysł. Okej, okay. Tylko trzeba było to wcześniej przemyśleć, jednak na wszystkich końcach tego rozwiązania. A nie, że teraz
samorządami
i oni się po głowie drapią. Kurczę, rzeczywiście, co
to jeśli się drapią, no bo jeśli masz samorządy, które nie tańczą tak, jak rząd by chciał, no to właściwie
no,
dobrze
tak,
dla
tak,
nich.
Tak,
no.
Wydaje się, że to wygląda na taki proces od samorządawiania Polski, tak? Ta rola samorządów staje się stopniowo coraz mniejsza i coraz mniejsza. One mają cały czas tyle samo obowiązków, natomiast finansowo stają się...
Więcej obowiązków, a finansowo tyle samo kasy,
tak.
Albo mniej.
No teraz mniej, natomiast no, zapewne rząd wymyśli, że ufunduje jakiś fundusz wsparcia dla samorządów i będzie z tego funduszu rozdawać, ale to już będą pieniądze rozdawane przez rząd.
No,
to już
jest idealnie zupełnie... się wpisze. No ale zobacz,
znaczy, jednocześnie... W tym momencie samorząd przestaje być samorządem, tylko staje się instytucją zależną finansowo od rządu. To dokładnie, to zupełnie nie o to chodzi, prawda?
Więc... Nie o to, a politycznie idealne.
Tak.
Natomiast jednocześnie żyjemy w takim momencie,
ale nawet,
w którym...
Ale nawet, bo oczywiście tutaj zakładamy, że PiS, bo to się zdarzało w przeszłości wielokrotnie, że PiS będzie starał się dawać więcej pieniędzy pisowskim samorządom, a mniej pieniędzy niepisowskim samorządom. Ale nawet gdyby tak nie robił, to samo ryzyko z tym związane i samo takie przeświadczenie, że tak może się zdarzyć, nawet gdyby się nie zdarzało, to i tak psuje system. Mhm. Więc nawet no bo żebyśmy się tak nie prześlizgiwali, że to jest taka oczywistość, że na pewno tak będzie. Znaczy podejrzewamy, że tak może być, ale nawet gdyby tak nie było, to i tak niedobrze. To ten system i tak jest niedobry.
Zdrowe to nie jest, bo jednocześnie żyjemy w takim momencie, kiedy na billboardach, przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak to wygląda u słuchaczy w innych miastach, jest dużo pozytywu i jest napisane wyraźnie, że bardzo dużo miliardów, zakładam złotych lub euro, każdy może wybrać walutę dla polskich wsi, bo taka jest kolejność, miast i miasteczek.
Wsi, a nie wsi.
Wsi. Zakładamy też, no bo te billboardy tak sugerują, że to rząd to daje, wiemy, że to idzie jednak z kasy unijnej, więc idealnie propagandowo to się ładnie składa. Billboardy, od Unii wzięliśmy kasę, no mamy tak, Polski Ład, tak. Bierzcie i czujcie się jak u siebie w domu, natomiast problem w szczegółach, a one kwiczą.
Znaczy nie, ja nie mam pretensji, jakby rozumiem, podejrzewam, że gdybym sam bym był rządem, to też bym takie billboardy robił. No, to na tym
a nie powiedziałbyś tak, nie, ale Rafał, nie powiedziałbyś tak. Słuchajcie, jesteśmy w Unii, różne rzeczy o niej mówiliśmy, albo w przypadku ciebie mówiłem, ale jak mają pieniądze, to biorę. I teraz wzięliśmy dla was dużo pieniędzy, więc je rozdajemy. Ale to powiedz, że one są niebieskie, a nie biało-czerwone, nie?
No tak, chociaż on nie w 100% tam tak będzie. Ale tak, tak, rzeczywiście, oczywiście, masz rację. Takie coś też by się przydało tam zaakcentować przynajmniej jakoś. Wracając do tego braku ładu, no to tak, nie wiadomo, co będzie z tymi składkami od działalności gospodarczej, nie wiadomo, co będzie z dochodami samorządów. Po trzecie, nie wiadomo, co będzie z przekształceniem OFE w IKE, bo tam miała być opłata przekształceniowa.
15%.
Tak, i to było uzasadniane tak, że przecież jak ktoś dostaje normalną emeryturę, to płaci podatek dochodowy od tej emerytury, a z IKE nie będzie podatku, więc ta opłata to jest taki ekwiwalent podatku, prawda? Żeby to się wyrównało, żeby było porówno z tego źródła i z tego źródła. Tylko teraz okazuje się, że jednak od tych zwykłych emerytur nie będzie podatku, bo kwota wolna rośnie tak bardzo, że 90% emerytur w Polsce, które są niskie, nie wyskoczy powyżej kwoty wolnej, co w praktyce będzie oznaczać, że tam nie będzie żadnego podatku, czyli one będą nieopodatkowane. Wcześniej jak trwały różnego rodzaju debaty na ten temat, czy te pieniądze z OFE wkładać do IKE, czy wkładać do ZUS-u, no to właśnie była argumentacja, że do ZUS-u się nie opłaca, bo tam będą opodatkowane i niektórzy mówili, że przecież prędzej czy później na pewno zniosą ten podatek, ale chyba nikt nie oczekiwał, że za chwilę go zniosą. Rozumiem, że to miało być tak, wtedy by się ludzie wściekli swoją drogą, że to pewnie miało być tak, że najpierw ludzie wybiorą to IKE, bo tam nie ma podatku, a w ZUS-ie jest. I jak już to wybiorą, to natychmiast znosimy podatek w ZUS-ie. A tutaj jeszcze bardziej się pospieszyli i już teraz chcą go znosić, co de facto absolutnie kładzie na łopatki całą konstrukcję intelektualną związaną z tym przechodzeniem do IKE. Pytanie, kto to wymyślił? Bo na pewno nie Mateusz Morawiecki, bo jemu to wszystko psuje. I generalnie jak patrzysz na to, jak rząd reaguje i jak w wielu miejscach jest zaskoczony teraz i się drapie po głowie i mówi, kurczę, znaczy oni kilka razy słyszałem w kilku różnych kwestiach odpowiedzi w różnych mediach typu, no tak, pomyślimy o tym. Tak, tak, rzeczywiście, tak, musimy tak zrobić. Oni nie wiedzą teraz, nie mają tego rozpisanego, czyli zostali tym zaskoczeni. Przez kogo?
Siebie samych.
Okazuje się, że najważniejsze decyzje dotyczące polityki finansowej w państwie nie są podejmowane w rządzie. Tak jakby rząd był ubezwłasnowolniony, nie? Tak mówimy, że w Polsce został ubezwłasnowolniony Trybunał Konstytucyjny albo tam sądy i tak, a tu się okazuje, że rząd też, bo to nie rząd podejmuje te decyzje, bo rząd jest ewidentnie zaskoczony od kilku dni.
A co myślisz, że przychodzi...
A czy decyzję podejmuje Jarosław Kaczyński? No,
ale,
oczywiście,
ale on się nie zna na gospodarce, to jak może podejmować decyzje?
No ale jest liderem politycznym, więc może wskazywać jakieś tam kierunki i trudno. Natomiast ciekawe jest to, że nominalnie on jest wicepremierem. Więc właściwie mógłby to przepuścić przez rząd, nie? Zasiada w Radzie Ministrów. A i tak ten rząd jest zaskoczony. Bo jak była kiedyś piątka Kaczyńskiego, no to on był w ogóle na zewnątrz.
Tak.
I wtedy po prostu zostaliśmy zderzeni z przykrymi realiami sytuacji politycznej w Polsce, że po prostu rządzi jeden człowiek. Znaczy ta władza jest oczywiście tam rozprostrzona przez różne instytucje, ale jak trzeba podjąć decyzję w najważniejszych sprawach, to się sprowadza do jednego człowieka. Natomiast teraz ten człowiek de facto jest w rządzie, ale nic się nie zmieniło.
Ale dalej poza. No ale z drugiej strony zobacz, jak widzisz właśnie ład, to w ogóle brzmi to trochę tak i wiele osób zaczyna porównywać to do słusznie minionej epoki. Będziemy wyrównywać, będziemy dawać na pierwsze dziecko jeszcze więcej pieniędzy, na drugie jeszcze więcej pieniędzy, tak żeby to były polskie dzieci, żeby rodziły się w Polsce, żeby ta rodzina tu nie wyjeżdżała z tej Polski i tak dalej. To jest takie kotwiczenie tych wszystkich ludzi w ten sposób, że my ci dużo damy, więc ty tutaj cholera zostań z nami i teraz całuj po rękach do końca świata jeden dzień dłużej.
Z różnych badań wynika, że Polacy tego oczekują.
Tak, żeby im wszystko dawać? Żeby... Ale naprawdę nie oczekują, żeby im dać wędkę, tylko zawsze musi być ryba?
No więcej takich jest, którzy wolą rybę. I sobie dwie kwestie tutaj poruszyłeś. Jedna jest taka, która dotyczy tak zwanej redystrybucji, czyli mówiąc w skrócie, zabieramy bogatym i dajemy biednym i ja z tym nie mam żadnego problemu. Moim zdaniem okej. Okay. Znaczy widziałem dzisiaj różnego rodzaju, dzisiaj nawet jeszcze widziałem na Twitterze różnego rodzaju wykresy, że po tych zmianach te podatki i tak nadal będą tak zwane degresywne, czyli im ktoś więcej zarabia, im ktoś większy osiąga dochód, tym mniej płaci podatku. Uwzględniając nie tylko sam podatek, ale też składki różnego rodzaju obowiązkowe. Tak wygląda w tej chwili system w Polsce, tak, że prezes korporacji płaci mniejsze podatki procentowo niż sprzątaczka, któremu sprząta biuro, bo on korzystając z różnego rodzaju udogodnień może płacić, nie wiem, tam 20%, a ona płaci 35%, chociaż ma, więc to się zmniejszy, ta dysproporcja. I ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że to źle, że jest ta dysproporcja. Ona nie służy gospodarce, bo ona powiększa nierówności.
I też się z tobą zgadzam, tylko wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś wychodzi, a mamy na czele rządu bankiera, więc też ufam, że on trochę więcej w ekonomię potrafi niż inni. I on nie opowiada mi politycznie o ekonomicznych rzeczach, tylko ekonomicznie. On mi to tłumaczy w ten sposób. Pokazuje mi tego prezesa, pokazuje mi tą sprzątaczkę i myślę, że nikomu nie trzeba by było tłumaczyć, że fajnie, żeby to było równe.
Tak, ta komunikacja jest okropna. Okropna jest ta komunikacja, tak. Ja nie jestem w stanie tego słuchać w ogóle, bo to jest jakiś jeden wielki stek bzdur.
Nawet jeden z ekonomistów
mówi... Nawet jeśli to są logiczne rozwiązania i ciekawe, to są to w taki sposób, jest to zawsze uzasadniane, że ja to wyłączam natychmiast. Tak.
Nawet jeden z ekonomistów fajnie pisał, że mama mówi do niego, z emeryturami rośnie do 2500. On mówi, mamo, chodzi o podatek i zwolnienie od takiej i takiej kwoty, więc zaoszczędzisz kilkanaście złotych, nie? Czy dojdzie ci kilkanaście złotych. I to jest ten moment, kiedy ludzie słyszą to, co chcą słyszeć, nie?
No, tak, to prawda. W każdym razie, jeśli chodzi o tą redystrybucję, to mi akurat nie przeszkadza i moim zdaniem to jest ruch, który może wyjść gospodarce na plus. Natomiast wspomniałeś jeszcze, że tutaj jest znów zaszyty cały ten element demograficzny, że znowu są dzieci, pełno dzieci jest znowu w tym. I tego ja nie do końca rozumiem, bo 500+ pokazało, że to jest świetny program socjalny, pomaga
ale nie
w dużej części, ale tak. Niedemograficzny. Znaczy więcej dzieci od tego nie ma. I ja się specjalnie nie dziwię, że nie ma, no bo to jest impuls jednorazowy. Ci, którzy i tak planowali mieć te dzieci, jak zobaczyli, że jest 500+, to stwierdzili, dobra, to zróbmy to teraz, od razu. Tak. I w tym pierwszym roku faktycznie była eksplozja i liczba urodzeń była zdecydowanie większa, ale widać teraz, że to było proste przesunięcie po prostu, bo w kolejnych latach już jest ich zdecydowanie mniej. A i tak podejrzewam, że ten efekt 500+ był związany z tym, że to był taki efekt nowości, nie? Że to jest pierwszy raz. A teraz jest jakby... druga woda po kisielu, tak mam wrażenie.
No, ale nie myślisz, że skoro są w większości Polacy chętni jeść ryby, a nie łowić, no to jak dostaną nie 500, a więcej,
to... Mnie to męczy, bo to jest niesamowicie niesprawiedliwe wobec ludzi, którzy nie mają dzieci po prostu, bo oni w kontekście systemu podatkowego są obywatelami drugiej kategorii. I do tej pory tak było, można było się łudzić, że to może tak jakoś wyszło, niechcący coś, ale tutaj jest wyraźnie potwierdzone to. Już pomijam kwestię definicji rodziny, osób LGBT i tak dalej, tak? Tych kwestii ideologicznych, ale nawet zakładając tradycyjną polską, katolicką rodzinę, która po prostu nie ma dzieci i nie wnikam dlaczego, czy nie chce, czy nie może. Wszystko, znaczy system podatkowy nie powinien się tym interesować w ogóle. To dlaczego oni mają nie korzystać z tych bardzo wielu, bardzo szerokich udogodnień, z których mogą korzystać inni ludzie, dokładnie tacy sami, tylko i wyłącznie dlatego, że mają dwójkę dzieci.
To prawda.
Skrajnie niesprawiedliwe moim zdaniem. Nie powinno się w ten sposób budować polityki gospodarczej państwa.
Zostawiamy Polskę, lecimy za ocean, bo jak się popatrzy na Bitcoina, to jest piękna wojna. Rym był tutaj niezamierzony zupełnie. Co się z nim dzieje?
Zastanawiam się, dlaczego skojarzył ci się Bitcoin za oceanem.
No, że to takie amerykańskie, że taki Musk o tym Bitcoinie opowiada.
Nazwa
wszyscy.
Jest angielska,
no,
tak.
Więc to jakby tak to kojarzę, że tamtym ludzie żyją. Wiem, że fanów krypto jest także i dużo tutaj nad Wisłą, natomiast jakoś tak mi się skojarzyło. Natomiast, drugie natomiast, leci na pysk.
Tak. No, ciekawie się zrobiło. Faktycznie tak sobie wynotowałem, że on był rekordowo drogi 14 kwietnia, prawie 65 tysięcy dolarów za Bitcoina wtedy trzeba było płacić, a w środę ostatnią, w połowie maja, 30 260, czyli on stracił w miesiąc ponad połowę swojej wartości. Można odważyć się i powiedzieć, że to krach, chociaż słowo krach kojarzy się z czymś niesamowicie rzadkim i niesamowicie wyjątkowym, a w przypadku Bitcoina to nie jest aż takie wyjątkowe, bo jemu się zdarza tak zlecieć. To jest ta ciekawa cecha, że on się podnosi.
Spekulacyjnie to wszystko działa, Rafał? Jak to
moim
jest?
Moim zdaniem tak. Znaczy, moim zdaniem Bitcoin jest klasyczną piramidą finansową, która działa tak jak piramida finansowa. Piramida finansowa działa na ten, w ten sposób,
kto
że działa, dopóki
żyje,
dochodzą
no tak.
kolejne pieniądze. Mhm. Tak?
I wygrywa ten, kto był na początku.
Tak. I to rośnie, dopóki dochodzą nowe pieniądze. I tak właściwie jak patrzysz na to, co się dzieje z kryptowalutami w ciągu ostatnich kilku lat na świecie, no to to właśnie tak wygląda. Ciągle dochodzą kolejne pieniądze, ciągle dochodzą nowe instytucje, które mówią, że będą akceptować Bitcoina, które go przytulają, on się wkleja w ten mainstreamowy system finansowy. Tak? Parę lat temu była informacja, że PayPal zacznie akceptować płatności w Bitcoinie.
Ale jest parę takich firm, które się chwalą.
Giełda towarowa wystawiła kontrakty terminowe na Bitcoina. Są kolejne takie sygnały, że on jest coraz szerzej akceptowany i za każdym razem, jak się każdy kolejny sygnał pojawia tego typu, to on znowu ma skok o 15, o 10% w górę. Widać bardzo wyraźnie tą zależność, że on idzie w górę wtedy, kiedy jest coraz bardziej akceptowany. I teraz w ciągu ostatnich paru tygodni nastąpiły dwa wydarzenia, które wyglądają tak, jakby się odwrócił ten trend. Czyli ten zakres akceptacji się zmniejszył do Bitcoina, ponieważ po pierwsze Chiny zapowiedziały, że tam jest zakaz handlowania, znaczy nie handlowania, zakaz zawierania transakcji przy użyciu Bitcoina.
Pewnie wymyślą swojego, dlatego...
Możliwe, bardzo możliwe, ale jednak to jest... To
no,
jest
nie najmniejszy rynek.
Obuchem tak. w głowę, no nie najmniejszy rynek. A poza tym no, to, co mówiłem wcześniej, to wygląda jak odwrócenie dotychczasowej tendencji. Do tej pory Bitcoin zdobywał nowe terytoria, a teraz nagle jedno z tych terytoriów mówi, tu jest w ogóle zakaz, bezkompromisowy. A druga kwestia to jest Elon Musk, właściciel Tesli, który słynie z tego, że on...
Najpierw pisze, potem
myśli.
On
kocha Bitcoina, prawda? Przecież ile on się natwitował o tych kryptowalutach, głównie o Dogecoinie, ale o Bitcoinie też. I w styczniu ogłosił, że będzie sprzedawał samochody za Bitcoiny, co było zresztą bezpośrednim powodem do tego, żeby ten Bitcoin wykonał ten ostatni lot w górę do powyżej 60 000 dolarów. To było na bazie tych opowieści Elona Muska właśnie, że Tesla po pierwsze inwestuje w Bitcoina, a po drugie ludzie mogą kupować samochody za Bitcoina. I on teraz zupełnie zmienia tą swoją narrację na taką, uwzględnia kwestie ekologiczne,
tak.
co jest największym minusem chyba. I obawiam się, że będzie o tym coraz głośniej i że to może szkodzić Bitcoinowi na dłuższą metę, bo to mu będzie szargać wizerunek. Bitcoin jest wynalazkiem, do którego mam wrażenie uśmiechają się głównie ludzie młodzi na świecie, prawda? Nasi rodzice i babcie raczej...
Pytałem mamę właśnie, czy dostała emeryturę w Bitcoinach. Mówi, że nie,
że
normalnie 1000
no
złotych przyszło w walucie narodowej.
Krajowej, tak. Więc to jest jakby domena ludzi młodych, którzy też są osobami najbardziej proekologicznie nastawionymi z badań różnych wynika. Więc to akurat może szkodzić tej narracji, która jest wokół Bitcoina, a ona jest ważna na tym rynku, bo tak właściwie ten Bitcoin nie jest o nic oparty. To jest taka czysta spekulacja i to, co się o nim mówi, jaki jest klimat wokół niego, jest istotny dla jego wyceny na rynku. Więc jeśli się ta narracja zepsuje, a zaczyna się psuć i jak Elon Musk nagle mówi, że tutaj za dużo prądu leci na tego Bitcoina, mówiąc w skrócie, i że jednak Tesla nie będzie sprzedawać samochodów za Bitcoina, no to jest właśnie odwrócenie trendu, tak? Zamiast rozszerzać to swoje pole oddziaływania, nagle to pole zaczyna się kurczyć. Co oznacza, że niektórzy mogą dojść do wniosku, że cały fundament tej piramidy zaczyna drżeć troszeczkę. To jeszcze oczywiście nie jest żaden ostateczny krach i podejrzewam, że z tego upadku Bitcoin też się podniesie. Ale to już nie jest to samo, co... Czy jest więcej wątpliwości, których wcześniej w ogóle nie było.
Choć poza Teslą widziałem też kilka innych firm, które się chwalą, że właśnie można kupić sobie coś u nich za Bitcoiny właśnie. Jestem ciekaw.
No, jest tego coraz więcej i coraz więcej.
Rozumiem, że robią to dla fanu raczej. Nie stracą tak dużo, jak może stracić Elon.
Myślę, że w dużej części firmy, które to robią, robią to dlatego, że po pierwsze... To nic nie kosztuje albo to niewiele kosztuje i nawet jeśli nie są jakieś przekonane, to na zasadzie
PR-owi.
Zróbmy tak, bo jeszcze nam pociąg odjedzie i jeszcze coś przegapimy. Tak? I potem się okaże, że jest za późno, więc wskoczmy teraz do tego pociągu. Może nigdzie nim nie dojedziemy, ale przynajmniej się na niego nie spóźnimy. To jest chyba takie bardziej asekuracyjne zachowanie. Natomiast mnie niesamowicie ubawiła taka historia, o której czytałem w agencjach w ubiegłym tygodniu, że któryś z największych banków inwestycyjnych inwestycyjnych, to był chyba Goldman Sachs i ktoś, któryś z banków ze Szwajcarii, nie wiem czy UBS, czy Credit Suisse, informowali, że oni w tej chwili pracują, intensywnie pracują nad opracowaniem produktów inwestycyjnych opartych na Bitcoinie, które mogliby zaoferować swoim klientom, tym najbardziej dzianym, miliarderom generalnie, ponieważ istnieje bardzo duże zapotrzebowanie ze strony tych miliarderów. Czyli oni po prostu, to już nie jest, wiesz, kryptowaluta młodych, zbuntowanych informatyków, którzy chcą zmienić świat, ponieważ obecny system jest zły, trzeba obalić system oparty na dolarze i zdecentralizować system monetarny. Bitcoin jest niezależny od rządów, więc rządy są złe. Jest taka narracja, była przynajmniej, no tak. Nie? A teraz jest 2021 rok i siedzą panowie w Goldman Sachsie zarabiający 250 tysięcy dolarów rocznie i mówią, musimy wymyślić jakiś produkt o Bitcoinie, ponieważ John, zarabiający 48 milionów rocznie, chce zainwestować w Bitcoina. A przecież nie kupi po prostu Bitcoina na jakiejś szemranej giełdzie bitcoinowej, bo się boi, że go okradną tam. Więc my tu musimy mu zrobić jakiś produkt.
A kto to reguluje?
Nikt.
A po prostu.
Znaczy no, ale w Chinach dobra. Właśnie się okazało, że w Chinach ktoś reguluje.
Tylko z drugiej strony, jeśli masz szemraną giełdę bitcoinową, to jedno, ale jak już Goldman by w to wchodził, no to on już jest uregulowany, nie? Więc tutaj nie może oferować produktów nieuregulowanych.
Ale to widać, widzisz, to widać, że się zupełnie zmieniła funkcja tego bitcoina, który miał niszczyć ten mainstream i miał być rewolucją, a teraz on został wchłonięty przez ten mainstream i tak właściwie staje się takim instrumencikiem w ramach tego mainstreamu, nie?
Zostając za oceanem, mamy bardzo ładne ruchy na rynku, który mnie osobiście fascynuje. Myślę o połączeniu, to się Merge pięknie nazywa z angielska. Myślę o Amazonie i MGM, ogromnym studiu produkcyjnym filmowym. No i Warner łączy się z Discovery. Czyli tak naprawdę giganci robiący content i giganci dystrybuujący content mówią, musimy pójść razem. I tak naprawdę jest piękna ta wojna, bo wierzę, że na końcu będzie zyskiwał jednak ten, kto ich ogląda.
No podejrzewam, że w związku z tym, że obydwaj pracujemy w takiej, a nie innej branży, to pewnie moglibyśmy długo o tym gadać.
Moglibyśmy, ale wiesz, bo...
Tym bardziej, że to dotyczy pośrednio TVN-u też, prawda?
Też, tak. No to jest ten fajny moment, kiedy Kuba Wojewódzki mógł napisać na Instagramie, że jego nową koleżanką z pracy została Oprah Winfrey. Nie wiem, co ona na to, ale jest coś w tym takiego. Choć case Oprah jest o tyle fajny, że ona w którymś momencie poszła zupełnie na swoje, ma własne kanały i to duże media się zabijają, żeby mieć ją u siebie w ofercie. To jest fajne.
No. No, to się nazywa unikalność treści.
Oj tak.
Która to unikalność podobno jest królem na rynku. Jeśli chodzi o ten TVN, bo podejrzewam, że to wielu ludzi może interesować. Moim zdaniem to się świetnie składa z punktu widzenia TVN-u właśnie, bo TVN w tej chwili w grupie Discovery był takim rodzynkiem, z którym za bardzo mam wrażenie nie wiadomo było co zrobić z punktu widzenia zarządu, który siedzi w Stanach Zjednoczonych i zarządza całą grupą, ponieważ grupa Discovery nie ma kanałów newsowych. Mhm. Oni produkują zupełnie inne treści, takie lifestyle'owe bardziej, nie? Jakieś tam kanały o gotowaniu w domu albo tak. O tym, jak zbudować dom. To się bardzo dobrze ogląda, ale to nie są kanały newsowe. I ten TVN był taki jeden przyczepiony, ale TVN z kolei też jest niesamowicie rentowną stacją w Polsce, więc też głupotą byłoby się go pozbywać, więc oni go trzymają, ale jakby nie mają za bardzo na niego pomysłu. I teraz jak Discovery się łączy z Warnerem, no to w ramach grupy Warnera jest Turner, a w Turnerze jest CNN, który jest bardzo silną stacją i jak czytałem raport roczny Warnera, znaczy raport roczny AT&T, bo to jeszcze było w ramach AT&T, to się okazuje, że w pandemii im wszystko pospadało, kilkadziesiąt procent.
Ale nie CNN.
Ale nie CNN. CNN im urósł. Generalnie Turner im urósł.
To jest też niesamowite, że oni...
Po części dlatego, że była kampania wyborcza. No, oni zarobili na Donaldzie Trumpie po prostu w ubiegłym roku. No i na relacjach związanych z COVID-em. W każdym razie to się bardzo ładnie broni. I ta dywizja newsowa w Warnerze jest mocna, jest zdrowa i jest duża. I teraz ten TVN już nie jest rodzynkiem, który jest gdzieś tam na boku, tylko jest w kontekście tej dywizji. I to zupełnie zmienia moim zdaniem patrzenie w przyszłość. Znaczy tak mi się wydaje, że to może zmienić
patrzenie.
Masz rację,
to znaczy ja w Polsce słyszę od kolegów dziennikarzy, czy nawet byłych dziennikarzy, którzy też na to patrzyli w ten sposób. Mamy TVP, mamy Polsat, który już zadryfował w stronę rządu, no i mieliśmy ten TVN, który tak nie bardzo wiemy, co się z nim dzieje i teraz wielu ten merch postrzega jako coś takiego, że to ich wzmocni i uniezależni w jakimś sensie, tak? Że to jednak rządowi już nie będzie tak łatwo. Były takie pomysły, że sobie, nie wiem, ktoś kupi TVN nagle i będziemy mieli teraz wszystko, nie? Więc tu teraz już będzie
pani
trudniej.
Pani ambasador tutaj na przykład. Była
Ale z drugiej strony aktywna, patrzę na to też inaczej, bo tutaj modny jest dzisiaj ten plus. Mamy Discovery Plus, tak. Mamy Disney Plus, wszystko jest plusem, mamy HBO Max i tak dalej. Tutaj walka jest o ten stream. I teraz oni się łączą po to, żeby taki Amazon miał jeszcze większą bibliotekę filmów w MGM-ie na przykład, no i Discovery z Time Warnerem to samo, tak? To są też giganci robiący duże,
tak, to jest w ogóle
kinowe produkcje.
To jest kolejna zresztą historia pokazująca, już było parę takich, że jak aktywa i treści i tego typu firmy internetowe są przejmowane przez firmy telekomunikacyjne, to po jakimś czasie ta firma telekomunikacyjna nie wie, co z tym zrobić. Dokładnie tą samą historię mieliśmy w Polsce, kiedy TPSA przejęła Wirtualną Polskę. Mhm. Trzymali ją przez kilka lat i kompletnie nic nie wymyślili. I opchnęli to młodym, aktywnym inwestorom, którzy sobie to przejęli.
Dzisiejsze wyniki swoją drogą.
I nagle się okazuje, no że to jest zupełnie coś innego. Jest
tak,
po kilku latach.
WUPA na giełdzie ostatnio pięknie, bo wyniki miała doskonałe też.
Tak, no właśnie, tak. No bo w tym momencie zarządzają tą spółką ludzie, którzy mają pomysł po prostu i go realizują. A firma telekomunikacyjna nadal jest firmą telekomunikacyjną i jej się wydaje, że przez to, że zostanie właścicielem ciekawych treści, to im się wzmocni ten biznes telekomunikacyjny, a to nie na tym polega.
Nie, chociaż dzisiaj telekomunikacyjne filmy nie tylko sprzedają internet, nie? Właśnie sprzedają czasem i prąd, czasem sprzedają właśnie content też, nie? Masz Plusa i masz Polsat Cyfrowy, nie? To jest to samo.
Tak, tak. Natomiast w przypadku AT&T było tak, że oni w związku z tym, że przejęli tego Time Warnera 3 lata temu, zapożyczone pieniądze, oni się niesamowicie zadłużyli, a w międzyczasie nadeszła rewolucja 5G, w którą trzeba teraz inwestować i wszyscy w Stanach inwestują, a oni nie mogą tyle co inni, bo są zadłużeni pod korek przez tego Time Warnera. Więc uznali, że tu im rynek ucieka, a jednak dla nich to jest korowy rynek, telekomunikacja. Warner w całym AT&T to jest niecałe 20% przychodów tylko. Ponad 80% to jest nadal telekomunikacja. Więc oni stwierdzili, że muszą wywalić tego Warnera po prostu. Pozbyć się, skaszować się na tym, żeby mieć gotówkę i żeby zainwestować w 5G. I dokładnie to robią. Więc to jest zysk dla AT&T. Czyli uwalniają gotówkę, żeby nie zostać w tyle na rynku telekomunikacyjnym, a z drugiej strony chcieli znaleźć dla tego Warnera jakiegoś partnera, który go pociągnie też
i zrozumie, co robi, nie?
I zrozumie, tak. I wie, co z tym zrobić. No i znaleźli Discovery i tutaj jest wspólnota interesów, bo Discovery też z kolei jest taką firmą, która jest relatywnie mała przy Warnerze. Przychody Warnera w zeszłym roku to jest 30 miliardów, a Discovery 10 miliardów. Sam Warner jest 3 razy większy od Discovery. I stworzyli nową spółkę zupełnie osobną. Swoją drogą zapowiadali, że ma być nowa nazwa. Jeszcze jej chyba nie ogłosili. Okay. Ciekawe, czyli to już nie będzie Discovery za chwilę. Będzie jakaś nowa nazwa. I to jest tak, że niby 70% w tej spółce dalej będzie mieć AT&T, a Discovery niby tylko niecałe 30%, ale zarządzać będzie Discovery. I szefem tego będzie dotychczasowy szef Discovery, bo on ma know-how i on wie, co z tym robić. I faktycznie oni mają bardzo ciekawe treści Discovery+. No a w Warnerze jest HBO. HBO Go w Polsce, HBO Max w Stanach Zjednoczonych. I tutaj też jest właśnie kwestia, że oni, im się wydaje, że ten HBO mógłby wygrywać z Netflixem, ale oni sami w AT&T nie wiedzieli, jak to zrobić. A może ci z Discovery będą wiedzieć.
Ale użyłeś tej nazwy, a ja chciałem już zażartować, że wszystko to cholera przez ludzi, którzy sprzedawali przez długie lata DVD. Przyszedł Netflix i nagle wszyscy zaczynają szukać sposobu na to, żeby z nim wygrać.
Tak.
To
tak,
jest fajne.
Tak, tak.
Czyli jak popatrzyło się z kolei, bo było takie ładne zestawienie mówiące o tym, ile oni wszyscy, te trzy różne organizacje, wydają kasy na produkcję własnego kontentu, no to Netflix to, no, może nie najbardziej, ale to są gigantyczne pieniądze. Natomiast w przypadku Playera też to się tego naszego TVN-owego dobrze sprawdza, czyli własne Original Series, to jest coś, co tak. ciągnie, fajnie robi. I dzisiaj jak popatrzysz na ten polski rynek, no to Player coś testuje i dopiero potem ewentualnie to trafia na antenę telewizyjną, co było nie do pomyślenia przez długie lata. Ja pamiętam, że jak myśmy pracowali w TVN-ie, no to mieliśmy tą platformę i zbieraliśmy tych ludzi tylko dlatego, że Polsat był gigantyczny i trzeba było mieć własną, żeby się nie uzależnić od Solorza.
Tak, zawsze telewizja, ta telewizja liniowa była w centrum, a cała reszta to tylko dodatki,
a
prawda?
Dzisiaj na odwrót.
Tak, tak.
A to minęło 10 lat. Optyka. Niesamowite.
No,
co jest następne?
No, zobaczymy. Ciekawe, jak się znajdą kina, które za chwilę wrócą po pandemii, tak? Czy wróci ten stary model, że wszystkie premiery idą przez kina, czy w związku z tym te wszystkie właśnie studia filmowe wycofają się ze swoich zapowiedzi, że będą jednocześnie wrzucać i w streaming, i w kina?
No ja się, no, musi tak być, bo nie wyobrażam sobie, szczególnie teraz, kiedy Kuba ma 4 miesiące, że pójdę na Bonda do kina. To musi być w streamie, no.
No ale do tej pory było tak, że w streamie jest parę miesięcy później. No to sobie zaczekasz.
Zaczekasz.
No ale właśnie może nie. Może będzie tego samego dnia. Tylko pytanie, czy to nie zabije kin, bo może jednak warto ich nie zabijać, ale żeby one przeżyły, to jednak muszą mieć coś na wyłączność, przynajmniej przez jakiś czas, nie?
No i trochę więcej ludzi i trochę więcej popcornu, bo na tym popcornie to jak na Orlenie mam wrażenie, że oni na filmach zarabiają swoje, ale bardziej na tym wszystkim, co jest dookoła.
Nie.
Nie?
Sprawdzałem to kiedyś, bo byłem ciekawy. Oczywiście, że zarabiają bardzo dużo na popcornie, ale nie możesz powiedzieć, że więcej.
Okay.
Jednak cały czas, sorry, ale to jest cały czas to samo. Najwięcej jest z biletów do kina. Są trzy źródła przychodów w tym biznesie. Bilety do kina, popcorn, cola i tak dalej i reklamy, które są przed filmami.
A dłużej.
Więc bilety do kina to jest ciągle najwięcej. Najwięcej. Chociaż oczywiście rola popcornu jest bardzo duża i ten biznes bez popcornu byłby biedniejszy. Nie te marże. Akcjonariusze nie zaakceptowaliby tak niskich marż, więc tam musi być to szeleszczenie.
Może nie tyle zdrowszy, ale pełniejszy. Rafał, bardzo dziękuję. Lepszej puenty nie wymyślimy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.